Dobry wieczór, witam Państwa i witam mojego gościa, bardzo serdecznie, dawno niewidzianego gościa. Cieszę się, że udało nam się spotkać. Pani Katarzyna Walczewska, psychoterapeutka i terapeuta terapii uzależnień w naszym studiu.
Dobry wieczór, Ewo, dobry wieczór Państwu. Faktycznie długa przerwa.
Dawno się nie widziałyśmy. Mm-hmm. Miło mi tym bardziej, że to jest czas, kiedy rozmawiamy o feriach, o wypoczynku dzieci i młodzieży. Ty masz wieloletnie doświadczenie właśnie w tym zakresie, a nam, rodzicom, czy też pedagogom, czy dorosłym, którzy czasem z zaskoczeniem obserwują niesłychaną zmianę w naszym dorastającym dziecku, głównie myślę o młodzieży, ale także i w tych młodszych dzieciach, nie wiemy, jak sobie poradzić z pewnymi sytuacjami, zauważamy je, natomiast jesteśmy często bezradni. I o tym będziemy dziś rozmawiać, bo ten miniony czas, zupełnie inny czas, innych formuł życia, który był zaskoczeniem dla nas wszystkich, a dla młodych ludzi w ich procesie rozwojowym szczególnie trudny. No, co tu dużo mówić, wywarł swoiste piętno na nich, na ich zachowaniu, na ich postrzeganiu świata. Także na zmierzaniu w stronę najróżniejszych zagrożeń. I o tym dziś w pierwszej godzinie naszego programu będziemy rozmawiać.
Mhm. Bardzo ciekawy temat. Akurat wpisuje się w ten czas ferii, które u nas już powolutku...
U nas co prawda się
tak
skończyły, tak?
Natomiast
trwają w innych częściach Polski.
Duża część Polski jeszcze przed feriami, przed tym czasem, gdy te dzieci znajdą się w tych domach, będą w tych domach, jeśli nie są zaplanowane jakieś formy wypoczynku, to wtedy no jednak rodzice muszą pracować, nie mogą sobie też pozwolić często na te 2 tygodnie wolnego. I tutaj dziękuję Ci nawet za to, że zaproponowałaś ten temat dla tych młodszych i starszych słuchaczy, żebyśmy wszyscy mogli przyjrzeć się temu, że ten czas czy pandemii, czy tych konfliktów zbrojnych, które gdzieś tam blisko tej Polski są, on spowodował, że to poczucie bezpieczeństwa już od kilku lat niestety jest mocno zachwiane. Można mówić nawet o tym, że niektóre dzieci zupełnie mają trudność z porozmawianiem z rodzicami, żeby to poczucie bezpieczeństwa gdzieś odbudować, zabezpieczyć, ponieważ często też dorośli tutaj tkwili w różnych takich lękach, obawach. My to w gabinecie obserwowaliśmy na przestrzeni tych ostatnich 3 lat. Obserwowaliśmy też tą zmianę rodziców, obserwowaliśmy zmianę właśnie tej młodzieży, tych dzieci, które do nas trafiają. Coraz młodszych dzieci. My możemy sobie tutaj w poradni Karłowicza pozwolić na przyjmowanie dzieci około 12 roku życia, więc to jest też taka granica dla nas jako specjalistów, ponieważ od tego wieku tą terapię możemy prowadzić. Natomiast jeśli chodzi o opiekę psychologiczną stricte dla dzieci, to ja bardzo dużo dzieci też odsyłałam. Instruowaliśmy rodziców i ten czas takiej opieki nad tym dzieckiem, nad tą młodzieżą, nad tymi młodymi ludźmi wchodzącymi w ten moment dojrzewania, w takich czasach, które są mocno niespokojne, zupełnie dla nich nowe, to jest taki czas, gdy my obserwujemy tą tendencję jednak zmierzającą w kierunku technologii, zmierzającą w kierunku takiego zamknięcia się na ten świat zewnętrzny. Dokładnie. To jest tak, jakbyśmy sobie, drodzy Państwo, wyobrazili, że to dziecko, ono tworzy nad sobą taki namiot, taki płaszcz, że niech do mnie nic nie dociera, niech te złe informacje, które gdzieś zewsząd płynęły, czy ten taki niepokój, bo rodzice też musieli wychodzić do pracy, dzieci to przeżywały na nauce zdalnej chociażby, prawda? One też nie do końca wiedziały, ponieważ i dorośli, nie byliśmy do końca wszyscy poinformowani.
Ta niepewność towarzyszyła wszystkim.
Dokładnie.
I to się przejawiało w jakichś formach zachowań, także u dorosłych dziecko to czuje, widzi podskórnie, nie można
od
tego uciec.
Oczywiście. Zobaczmy na przykład te relacje babcia-dziecko, prawda? To w tym okresie ostatnich 2 lat to był taki czas, gdzie tu nastąpiła ogromna izolacja. Bardzo często te nastolatki, które trafiały do mnie później do gabinetu, na to właśnie zwracały uwagę, bo to często dziadkowie byli tym takim, tym taką ostoją, takim miejscem, tą przystanią,
takim,
że to dziecko...
buforem bezpieczeństwa.
Dokładnie, że to dziecko tam trafia, że ono tam jest, że ono mogło pójść, mogło się spotkać. A tutaj tak jakby postawiono granicę między jednym a drugim pokoleniem. I ten łącznik, czyli rodzic, on też musiał pilnować tego, tych kontaktów, no bo też tak jakby było to narzucone. Więc te dzieci, które na przykład w domu rodzice zapracowani, byli zajęci, koledzy, koleżanki gdzieś tam byli, prawda? No to był ten babcia lub dziadek, którym serdeczne życzenia składamy, bo też dopiero było ich święto.
Całkiem niedawno.
I tutaj byli też oni. I nagle pojawia się ogromna samotność, bo nie mogę mieć nikogo, nie mogę nigdzie być, nigdzie wyjść. I ta technologia, ten świat internetowego życia, to on tak mocno wciąga, bo on coś oferuje ciekawego, coś takiego, co ja mogę włączyć i wyłączyć, co tak naprawdę nie będzie w moim domu.
A poza tym jest pod ręką, po prostu.
Oczywiście. Jest od rana do nocy i tutaj to, co obserwowałam, co trwa do tej pory, to jest takie zaburzenie rytmów dobowych u dzieci.
No właśnie, chciałam cię zapytać o ten bilans, taki bilans specjalisty, który patrzy na każdego z poszczególnych pacjentów, na tych młodych ludzi i największy problem, który się pojawia w tym ostatnim czasie.
Dla mnie największym problemem moich pacjentów, tych najmłodszych, to są różne stany depresyjne, które wynikają właśnie z tych problemów z technologią, czy chociażby już nawyku, bądź uzależnienia od technologii.
Czy już wejście w uzależnienie.
Dokładnie.
Pół kroku.
I tutaj swobodnie i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć o tym, że to jest już uzależnienie. Ponieważ uzależnienie, jak wiemy z różnych audycji u ciebie chociażby, uzależnienie zawiera pewnych 6 punktów.
Przypomnijmy.
I dokładnie. I chcielibyśmy, tak sobie z Ewą rozmawiałyśmy, że chciałbyśmy Państwu pokazać te punkty, właśnie pokazać to, na co zwracać uwagę, co byłoby takiego...
Takie sygnały ostrzegawcze.
Tak.
Takie już czerwone
flagi,
światełko.
Dokładnie, że są pewne czerwone flagi i zwracanie na nie uwagi, delikatnie chociażby, może spowodować, że zatrzymamy ten proces. Pierwszym i takim głównym w uzależnieniach, sztandarowym takim elementem uzależnienia jest pragnienie, czyli głód. Silne pragnienie, silny głód taki. W tym wypadku nie substancja, a tego, że ja muszę tę technologię, muszę włączyć.
Za wszelką cenę, dążność.
Muszę rano, muszę w nocy, muszę to, musi być włączone na różne sposoby, czy pod kołdrą, czy zasłonię drzwi kocem, czy coś zrobię, żeby nikt nie widział, ale żeby jednak ta technologia cały czas była. I tutaj rodzice, gdy do nas przychodzą, narzekają, że o, wie pani, próbowałem gdzieś tam ograniczać, próbowałem zabierać, ale wtedy jest tak dużo agresji, tak dużo kłótni, więc już nawet nie chcemy się kłócić. I często rodzice mówią, wie pani, no ja już rozkładam ręce. Ja już po prostu nie chcę tych konfliktów w domu. Konflikty w domu, krzyk, że jest głośno, że ja wracam zmęczona z pracy. Tutaj chciałam zabrać ten kabel, chciałam wyłączyć internet, więc jest wielka awantura, a ja po pracy też jestem zmęczona. No bo też tak jak mówiłyśmy chwilę wcześniej, że my jesteśmy też przeładowani tym stresem, informacjami.
Dotyczy.
To wszystkich nas dotyczy. To jest takie koło, gdzie zazębiamy się my wszyscy, prawda? Także ten głód, to pragnienie używania. Pragnienie korzystania czy z internetu, czy z tego telefonu, żeby cały czas pykać, te odruchy, to, że dziecko zaczyna się garbić, to, że dziecko zaczyna mieć problemy ze wzrokiem, to, że dziecko zaczyna mieć inny kolor skóry, wystarczy Państwu, że zwrócicie uwagę, że dziecko ma bardzo dużą bladość, są przekrwione gałki oczne lub takie wyblakłe. Na to też warto zwracać uwagę. Popatrzeć, jak wygląda moje dziecko, jak ono tyle czasu spędza.
Może ono w ogóle nie spało.
Oczywiście, może ono nie spało, może ono nie jadło, bo też to nie jest prawda, że moi pacjenci siedzący przed komputerem, tak sobie możemy wyobrazić, że tylko siedzi, nic nie robi, to, że na przykład mają problemy z wagą w górę. Wręcz przeciwnie, często to są dzieci, które bardzo rzadko jedzą. Że rodzic wychodzi i mówi, weź sobie tam odgrzej, wychodzi do pracy, prawda? Odgrzej sobie, zrób sobie, ale jakby nie ma czasu i tylko ta podstawowa potrzeba fizjologiczna jakaś tam jest załatwiona, natomiast jeśli chodzi o jedzenie, to jest tak jakby potrzeba nadrzędna, że tutaj nie ma aż takiego parcia na to, że ja muszę coś zjeść.
Nie ma momentu, żeby zostawić tę akcję, która dzieje się na ekranie i odejść.
Dokładnie, żeby zrobić sobie tą przerwę, czyli tu zobaczcie, kolejny punkt nam się pojawia w uzależnieniach, czyli utrata kontroli nad używaniem, nad czasem tego, ile my poświęcamy na te działania, które, no umówmy się, to nie jest tak, że nie można korzystać z internetu, nie można korzystać z telefonu, że my będziemy tu o tym mówił, że nie można, bo wszystko jest dla ludzi jak najbardziej można.
Świat już jest na takim etapie, że bez telefonu, bez internetu nie ma funkcjonowania.
Dokładnie.
Także to trzeba odłożyć do lamusa, natomiast głównie chodzi o to, żeby wiedzieć, kiedy ta bariera zostaje przekraczana, a raczej zanim ona zostanie przekroczona, bo wtedy już czas na terapię.
Gdy znaleźć złoty środek, gdybyśmy chcieli, to potrzebujemy też takiej samej od siebie uważności, żebyśmy się tak naprawdę zatrzymali i zaciekawili. I słuchają nas i rodzice, i dziadkowie, i młodzież, bracia, siostry, starsi.
I pedagogowie.
Dokładnie. Warto, żebyśmy popatrzyli tak sami dla siebie, jak jest, co robisz w wolnym czasie. Bo kolejnym punktem z tych 6 kryteriów uzależnienia jest to, że my porzucamy wszystkie nasze pasje, hobby, dotychczasowe zainteresowania, krąg znajomych i gdzieś robimy tak, jakbyśmy odcinali wszystkie głupony i zostajemy tylko
przy
my.
Przy tym jednym jedynym.
Oczywiście. Mm-hmm. Tylko my i ten internet. I tam jakieś tam relacje. Ja tutaj bardzo ostrożna jestem w gabinecie z moimi pacjentami, jeśli chodzi o te przyjaźnie internetowe, o te relacje internetowe.
Często niebezpieczne.
Często, dokładnie, bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę my nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie monitora, a to, co jest w stanie przedstawić, musimy przesiać przez ogromne, takie bardzo dziurkowane
sito. Wszystko jest w stanie przedstawić.
Oczywiście. I tutaj też taki niepokój mój pojawia się często w gabinecie, gdy rodzice, chcąc być tacy właśnie otwarci, tacy przyjacielscy dziecku, rodzice zgadzają się, żeby dziecko pojechało do swojego znajomego z internetu. Wie pani, bo oni się znali całą pandemię, bo oni sobie pisali, bo sobie wysyłają zdjęcia, to niech jedzie ten 15-16-latek. I taki też trend obserwuję. No i oczywiście tutaj wkraczam ja i gdzieś takie te profilaktyczne pogadanki z tymi rodzicami na temat różnych niebezpieczeństw w internecie.
Oczywiście.
Bo dla nas tutaj, czy ciebie, gdy tyle masz do czynienia też z tymi wszystkimi ekspertami, sama masz do czynienia z dziećmi, z młodzieżą i wiesz, jakie są zagrożenia. Ja podobnie z pracy bardzo dużo tego obserwuję, ale tak gdy wychodzę tak jakby z tej mojej bańki pracy, z tego mojego tak jakby zawodu i wchodzę w buty mamy, wchodzę w buty takie domowe,
to nie zawsze jest to takie,
to widzę,
oczywiste.
Że nie dla wszystkich jest to oczywiste. Bo nie każdy właśnie zakłada sobie te drugie okulary, żeby popatrzeć troszeczkę głębiej.
Że może być inaczej niż jest na tym ekranie,
zwłaszcza
tej korespondencji.
Dokładnie. I te rozmowy z dziećmi, bo to my jako rodzice, jako tacy najbliżsi dziecku, ci pracownicy placówek edukacyjnych, tacy, którzy jesteśmy tak jakby na wyciągnięcie ręki tego dziecka, my powinniśmy mówić o tym i powinniśmy zwracać uwagę, podpytywać, a co ty robisz tam w tym internecie? Co tam ciekawego oglądasz? Pamiętajmy, drodzy państwo, że jako rodzice, czy jako opiekunowie, mamy zawsze możliwość jednak nakładania tych blokad rodzicielskich. Ja przed feriami miałam okazję prowadzić zajęcia w szkole podstawowej, dokładnie chwilę przed feriami i rozmawialiśmy sobie z dziećmi, z młodzieżą od klasy 1 do 8. Mhm. Tych klas było po 3, więc taki przekrój, różne dzieciaczki. I właśnie rozmawialiśmy o takich bezpieczeństwie w sieci, niebezpieczeństwach różnych płynących z tego internetu. I kilka wniosków takich mi się nasuwa a propos właśnie tej kontroli rodzicielskiej. Że nie zawsze to zaufanie, jakim obdarzamy dziecko, powinno być przez nas po prostu darowane. Dlatego, że bezpieczna miłość w moim odczuciu to powinna być taka miłość, która jednak sprawdza, w której
no
jednak
wystawia granice.
Dokładnie, w której jednak są te granice, bo pamiętajmy, że granica tak naprawdę oznacza też bezpieczeństwo naszego dziecka.
Troska.
Jeżeli ono wie, gdzie jest granica, to ono, mimo że będzie chciało ją przesuwać, bo dzieci od małego starają się przesuwać, bo walczą o swoją autonomię.
Tak jest.
Natomiast tutaj ta granica, jaką my jako rodzice stawiamy w kwestii bezpieczeństwa w sieci, to jest taka granica, którą uważam, że powinniśmy też kontrolować. My powinniśmy tam wysyłać swoje patrole i sprawdzać, co tak naprawdę się dzieje. Teraz prawie każda sieć telefonii komórkowej daje nam takie możliwości zakładania blokad rodzicielskich. Bo w blokadzie rodzicielskiej to jest tak, że państwo możecie zablokować pewne treści, które do tych naszych dzieci poprzez reklamy, poprzez choćby na zwykłym CDA, czyli tam, tak, gdzie możemy oglądać filmy, włączamy bajkę dla dzieci, ale gdy nie mamy blokady rodzicielskiej, to w trakcie reklam będzie ktoś komuś odcinał głowę, no będą jakieś pokazywane horrory. To nie ma po prostu, dokładnie, tam nie ma wtedy takiego jakiegoś płaszcza ochronnego. A blokada rodzicielska to nic innego jak taki właśnie płaszcz ochronny, że ja nie chcę, żebyś ty widział treści pornograficzne, nieprzeznaczone po prostu dla twoich oczu. Czy to będą treści pisane, czy to będą jakieś zdjęcia, filmy, nie musisz tego widzieć. Bo tak naprawdę, drodzy państwo, wy możecie zrobić tak, żeby dziecko tego nie widziało. Bo jeżeli takie dziecko, ono dostaje takie sygnały, najpierw nie zwraca na nie uwagi, ale później ta niezdrowa ciekawość w nim rośnie i ono się zastanawia, ale co to było? A potem porozmawia z kolegą i słucha, chodź, zobaczymy, bo to było takie dziwne. Bo zakazany owoc lepiej smakuje.
Jasne.
Gdy nie rozmawiamy z dziećmi, gdy staramy się gdzieś pomijać pewne tematy, to właśnie pokazujemy, że jest jakaś tajemnica, że jest coś takiego, co warto by było się dowiedzieć, co to jest. A jeśli my siądziemy z dzieckiem i my porozmawiamy, my słuchaj, są takie treści w internecie, że internet dzieli się na ten ciemny, na tą ciemną stronę internetu i na tą taką dostępną dla wszystkich. Gdy my o tym pogadamy, czemu to nie jest dla ciebie, to dziecko jako rodzica posłucha bardziej tego autorytetu niż gdyby
zwłaszcza małe dziecko, bo oczywiście mówiłaś przed wejściem do studia, rozmawiałyśmy, że pacjenci, którzy trafiają do twojego gabinetu, to są coraz to młodsze dzieci.
Dokładnie. Ostatnio miałam taką dziewczynkę, która miała 8,5 roku z różnymi takimi myślami destrukcyjnymi, jakimiś samobójczymi pomysłami. I gdzieś tam po analizie tej historii rodziny doszliśmy do takiego momentu, że tam też było rodzeństwo i gdzieś ta dziewczynka czuła się pominięta gdzieś tam.
Czuła się odsunięta.
Tak, czuła się jakoś tak niewidzialna. I ja dużo takich niewidzialnych dzieci w pracy mam.
Niewidzialne dzieci, tak to określiłaś. To jest takie określenie chyba bardzo, bardzo trafne w tym trudnym czasie.
Myślę, że tak. I
one
tu znowu
same się kryją.
I tu znowu ten internet, gdzie one są widzialne. Wyobraź sobie, że to dziecko niewidzialne, takie niezauważalne, ono ma takie wrażenie, że ono nie istnieje. Nikt go nie widzi, a w sieci ono może być naprawdę kimś. Ono często w sieci właśnie jest.
I tak się zaczyna.
Taką, dokładnie. Ono tam sobie zaspokaja tą potrzebę bycia zauważonym. Bycia potrzebnym, gdy gra w sieci z innymi dziećmi, czy innymi ludźmi, którzy
ma swoje miejsce.
Tak, to ono tam
którego nie
jest
ma w realu.
Dokładnie. I wydaje mi się, że dlatego to tak silnie wciąga. Bo najpierw drobny nawyk, oj tam, bo sobie gra, niech sobie ma ten telefon. To co mówimy, no przecież każdy ma. To pamiętajmy, że granica między nawykiem a uzależnieniem jest bardzo cienka. Często ona jest niewidzialna. I my jedynie wtedy, gdy będziemy czujni, będziemy mogli dostrzec, gdzie ta granica jest.
I w porę zadziałać. Dlatego, że jak ważne są, tak sobie teraz pomyślałam, te wszystkie propozycje, projekty prewencyjne, te wszystkie inne oferty dla dzieciaka, to wzmożenie zainteresowania, zaspakowania najróżniejszych form aktywności społecznej, koleżeńskiej właśnie w realnym życiu.
W czasie ferii, gdy państwo możecie sobie pozwolić na takie półkolonie jakieś, żeby dziecko wysłać, a też, tak jak powiedziałaś, nie wiecie na przykład jak i z czego skorzystać, to przecież jeśli chodzi o ten internet, o którym dziś mówimy i tą technologię, to też są różne takie kolonie, gdzie jest ten internet wpleciony w to, a więc jest zaspokojone jakieś tam to zainteresowanie dziecka główne. czy Minecraft, czy to, co te dzieci grają.
Ale jest też limit tego.
Dokładnie.
Czyli taka lekcja odpowiedniego korzystania. A wracając do tych 6 punktów, Kasiu, powrócę. O 3 już powiedziałaś.
Tak, powiedziałyśmy o tym głodzie, o kontroli, o tym zaniechaniu hobby. I warto też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę, gdy pojawia się to pragnienie, gdy my nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, ile czasu, to będziemy mieć problem z taką coraz większą samotnością i też z zachwianiem tego mechanizmu regulacji emocji. A więc te emocje, jakie będą nam towarzyszyć, to one bardzo często będą nieadekwatne do tego, jak my kiedyś funkcjonowaliśmy. Że czas będzie się dzielił na to, co kiedyś i co teraz było.
To widać gołym okiem. Nie trudno tego nie zauważyć. Tu myślę o obserwatorach, o rodzicach, o najbliższych, o tym, co dzieje się z tym młodym człowiekiem. Że on zupełnie zmienia swoją postawę życiową, swój rytm dnia, prawda?
Tutaj dokładnie. Tutaj ta chęć, bo to też w tych kryteriach mamy taki ciekawy punkt, że za wszelką cenę staram się zdobyć i zaspokoić tę potrzebę, w tym wypadku grania, używania. I za wszelką cenę to tutaj mam na myśli właśnie chociażby te emocje. Czyli, że pojawia się agresja. Czyli na przykład na zwracanie uwagi przez bliskich, że słuchaj, za dużo tego jest. Że słuchaj, chodź porobimy coś innego. To dziecko jest nastawione zupełnie negatywnie. I często te postawy takie agresywne prezentuje. I tak naprawdę najpierw rodzice trafiają czasem do nas z agresją, że wie pani, co to dziecko jest takie agresywne, no po prostu nie wiem, co się z nim dzieje.
Coś się stało, zmieniło
tak,
się zupełnie.
Że nagle to jest zupełnie ktoś inny. I często niestety dopiero w tym momencie, gdy dziecko już prezentuje te objawy, to dopiero wtedy rodzic reaguje, no bo to są takie objawy już namacalnie my możemy wskazać.
Już nie ma wątpliwości.
Dokładnie. I to takie, tak samo jest też w szkole. Że wtedy, gdy dziecko już gdzieś tam walczy z kolegami, z koleżankami, gdzieś przenosi, kochani, to jest tak, że gdy my mamy grę nasyconą totalnie agresją, strzelanki, zabijanki i tak dalej, to nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie pomieścić tego w sobie, bo na każdą agresję, na to, co my zobaczymy, napatrzymy się, my musimy znaleźć ujście jakieś w sobie. Czyli my musimy znaleźć sposób, żeby sobie z nią poradzić. To jest to, co mówiłyśmy dzisiaj już o pandemii, czy o konfliktach zbrojnych gdzieś. To, gdy my dostajemy te informacje i żyjemy w takim strachu, czy obserwujemy jakąś agresję
obok siebie,
dokładnie na zewnątrz, no to my musimy sobie z tym poradzić. Jedni płaczą, jedni mają lęki.
Inni biegają.
Jedni się boją, drudzy rozmawiają, trzeci zamykają się w sobie.
Inni wyłączają telewizor.
Oczywiście. Są
różne
sposoby.
Nie dlatego, że wyłączają, bo wyłączają, tylko wyłączają, bo nie chcą wiedzieć. I cały czas gdzieś to z tyłu głowy istnieje.
I cały czas już jest strach, stres.
A tak samo w swoim stresie pourazowym, to co się wydarzyło z nastaniem, z wybuchem wojny na wschodzie, to poniekąd w takiej właśnie, w takiej formie nas wszystkich dotknęło.
Dotknęło, oczywiście.